Witam Państwa, jest czwartek, 2 lipca, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Hongkończycy znów masowo wyszli na ulicę. Tysiące Hongkończyków wyszło wczoraj na ulicę, by protestować przeciw narzuconej przez Pekin i łamiącej autonomię Hongkongu ustawie o bezpieczeństwie narodowym. Demonstracja odbyła się wczoraj także z okazji rocznicy przekazania Hongkongu komunistycznym Chinom przez Wielką Brytanię. Hongkończycy na demonstrację przynieśli ze sobą transparenty z napisami „Wyzwolić Hongkong, rewolucja naszych czasów” i „Niepodległość Hongkongu, jedyna droga wyjścia”. Podczas protestów doszło do starć z policją, która użyła pałek, armatek wodnych, gumowych nabojów i gazu pieprzowego. Policja aresztowała wczoraj ponad 370 osób, w tym hongkońskiego posła Andy Wana. Większość zatrzymanych usłyszała zarzut brania udziału w nielegalnym zgromadzeniu. 9 osób zatrzymano za łamanie nowej ustawy. Wsparcie dla walczących o wolność Hongkończyków napływa z całego świata. Władze Tajwanu otworzyły wczoraj specjalne biuro, którego głównym zadaniem będzie udzielanie pomocy Hongkończykom uciekającym z regionu. Azyl zaoferowała Hongkończykom także Wielka Brytania. Brytyjski premier Boris Johnson zapowiedział, że jego rząd stworzy procedury ułatwiające Hongkończykom uzyskanie obywatelstwa. Premier Wielkiej Brytanii powiedział: od początku wyrażaliśmy się wystarczająco jasno, że jeśli Chiny będą podążać tą ścieżką, stworzymy nową drogę dla mieszkańców Hongkongu, którzy będą mogli przybyć do Wielkiej Brytanii i tu żyć i pracować, a także aplikować o obywatelstwo. I dokładnie to teraz zrobimy. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych uchwaliła wczoraj projekt ustawy o autonomii Hongkongu. Ustawa zakłada nakładanie sankcji na banki, które współpracują z instytucjami i urzędnikami chińskimi działającymi wbrew ustaleniom porozumienia chińsko-brytyjskiego o autonomii Hongkongu. Ustawa trafi teraz do Senatu Stanów Zjednoczonych. Więcej o sytuacji Hongkongu już za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Polski Resort Zdrowia poinformował dziś o 15 zgonach osób zakażonych koronawirusem z Chin oraz o 371 nowych zakażeniach. We wtorek poinformowano o śmierci 19 osób, wczoraj 14. We wtorek koronawirusa wykryto u 239 osób, a w środę u 382. Liczba zgonów na COVID-19 w Polsce wynosi 1492. Stwierdzono ponad 35 tysięcy zakażeń, wyzdrowiało 22 tysiące osób, prawie 1800 jest hospitalizowanych. Koronawirusa wykryto u pasażera pociągu relacji Bielsko-Biała Główna Gdańsk-Wrzeszcz, który wyjechał z Bielsko-Białej 19 czerwca o godzinie 4.01. Krakowski sanepid poszukuje pasażerów wagonu numer 6. Zakażony podróżował również w wagonie numer 8 w pociągu powrotnym 22 czerwca, który wyjechał z Gdańska o godzinie 15.05. Koronawirusem zakaziło się dwóch pracowników szpitala w Słupsku. Zamknięto dwa oddziały. Rośnie liczba przypadków koronawirusa w poznańskim przedszkolu. W wyniku przeprowadzonych badań koronawirusa wykryto u dwójki dzieci i czterech pracowników. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 519 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów wynosi ponad 130 tysięcy. Wczoraj padła rekordowa liczba nowych stwierdzonych przypadków. W USA potwierdzono ponad 51 tysięcy zakażeń. W Brazylii oficjalna liczba zgonów przekroczyła 60 tysięcy, z czego wczoraj przez COVID-19 zmarło ponad 1000 osób. W Wielkiej Brytanii zmarło już 43 tysiące osób, we Włoszech ponad 34,5 tysiąca, we Francji 30 tysięcy. W Hiszpanii liczba zgonów wynosi 28 tysięcy. W Rosji oficjalna liczba zgonów przekroczyła 9 tysięcy. W Szwajcarii wprowadzono obowiązkową kwarantannę dla przyjezdnych z niektórych krajów, m.in. ze Szwecji. Od poniedziałku Szwajcaria wprowadza też nakaz noszenia masek w autobusach i pociągach. Od połowy czerwca w Szwajcarii ponownie rośnie liczba wykrywanych zakażeń. W Szwajcarii stwierdzono ponad 30 tysięcy zakażeń, zmarły 1684 osoby. Liczba zakażeń rośnie także w Austrii. W 5 regionach zamknięto przedszkola i żłobki. W Izraelu ostatniej doby stwierdzono ponad 1000 nowych zakażeń. To najwięcej od początku pandemii. Władze Kazachstanu ogłosiły wczoraj drugą krajową kwarantannę, która rozpocznie się w niedzielę i potrwa co najmniej 2 tygodnie. Przewoźnicy autobusowi protestują. Wczoraj autobusy w ramach protestu wyjechały na ulice największych polskich miast. Około 100 autokarów przejechało przez ulice Warszawy. Przewoźnicy autokarowi apelują o większe wsparcie rządu. 1 lipca zakończyła się pomoc dla przewoźników w ramach tarczy antykryzysowej. 3-miesięczna pomoc rządu właśnie się kończy. Już wiemy, że do końca roku się nie odmrozimy. Sytuacja jest dramatyczna, powiedział portalowi Many.pl prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych Rafał Jańczuk. Przewoźnicy chcą umorzenia składek ZUS do końca 2020 roku, a także dopłat do pensji minimalnych i do autokarów. Nie kupimy już miału węglowego. Od 1 lipca obowiązuje zakaz sprzedaży miałów z węgla kamiennego dla gospodarstw domowych i kotłów poniżej 1 MW. Zgodnie z rozporządzeniem ministra z dnia 27 września 2018 roku przestały obowiązywać normy dla miałów węglowych. Wiąże się to z zakazem ich sprzedaży. Teraz kupujący do dyspozycji będą mieli tylko droższe paliwa. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla od 2018 roku miał węglowy był najpopularniejszym paliwem stosowanym w kotłach średniej mocy w Polsce. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Tymoteusz Chycki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd na żywo. Jest czwartek, drugi dzień lipca. Ze mną w studiu pastor Paweł Chycki. Witamy.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
A za chwilę dołączy do nas redaktor Hanna Shen prosto z Tajwanu. Porozmawiamy o Hongkongu. Czy Zachód powstrzyma komunistyczne Chiny przed aneksją Hongkongu? Czy Tajwan będzie kolejny, jak to niektórzy mówią? W międzyczasie widzieliście naszą czołówkę, gnamy dalej od naszego maszynisty Michała Kalinowskiego. Pokażemy Wam teraz na zachętę akcję jego i Łukasza Supruna z naszymi billboardami. Pokażmy teraz te zdjęcia, bardzo zachęcające. Oczywiście każdy, kto chce takie billboardy umieścić gdzieś u siebie w miejscowości, to zachęcamy do kontaktu z nami. Możemy grafiki przesłać Wam. Mamy też informacje o gitarach, może ty powiedz.
No, rekordu nie było, jeśli chodzi o ilość. Jutro Michał Fałek poda wszelkie szczegóły, ale powiem wam tylko, że wynik, jeśli chodzi o kwotę, no, znowu mnie zadziwił. Jesteśmy w czasie trudnym. Wielu ludzi albo boryka się z utrzymaniem swoich przedsiębiorstw, biznesów, albo ląduje gdzieś na bezrobociu, a jednak okazaliście wielką, wielką ofiarność. Także bardzo, bardzo dziękuję. Jutro będą liczby.
Jutro porozmawiamy więcej, tak jak powiedziałeś, z Michałem Fałkiem, także o gospodarce. Będziemy porównywać tych kandydatów, ale zaczniemy Już dzisiaj, bo mamy ciekawe informacje, pan Trzaskowski spotkał się, nie spotkał, rozmawiał z Barackiem Obamą, byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Znaczy z komunistą, globalistą.
Teraz to już nawet wychodzą jakieś akty urodzenia tam spoza Stanów Zjednoczonych.
Czyli nielegalnie, nie wiem, czy być może nawet objął ten urząd, ale na pewno wsławił się, znaczy zniesławił się tym, że dążył do dechrystianizacji Ameryki. Przypominamy, że to właśnie Biblia stanowi fundament Ameryki, to na niej została ona zbudowana, to chrześcijanie, pastorzy zbudowali Amerykę, a ten prezydent, ten globalny komunista ogłosił, że Ameryka już nie jest chrześcijańskim krajem. Warto wiedzieć, no, z kim towarzysz Trzaskowski się spotkał. To jest rzeczywiście wstyd i hańba. To jest działanie przeciwko prezydentowi Trumpowi i polskiej racji stanu. Jest to działanie w interesie globalistów europejskich i innych. Także to jest jasny dowód, skąd wyrastają nogi panu czy towarzyszowi, tak trzeba mówić o kamratach partyjnych z tej globalnej międzynarodówki. Skąd mu wyrastają nogi, czy tam co jeszcze. I to pokazuje na ten aspekt kampanii, który myśmy od początku podnosili, że różnica między tymi kandydatami jest tylko właśnie w polityce zagranicznej. Jeden wspiera Trumpa, drugi chce, żeby Ameryka wróciła na ten kierunek komuszy, na kierunek upadku, także...
Problem tylko, że ten, który wspiera Trumpa, to też wspiera Xi Jinpinga, także tutaj...
Tak, ale no Trump kiedy miał zdecydować, który tak, no, tutaj jasno wskazał, że z Dudą to on się dogada. Myślę, że tam tupnie nogą, ucho prezesa, te różne sprawy i Duda będzie śpiewał teraz, że tak
napisał,
powiem,
tak,
z innej
dziś rozmawiałem z Barackiem Obamą o demokracji w Polsce, o znaczeniu naszego kraju dla zjednoczonej Europy, a także o tym, jak kluczową sprawą jest sojusz polsko-amerykański. Zobacz. Zaufanie między naszymi narodami
już
to fundament relacji transatlantyckich. Także ten pan z Obamą się spotkał na Twitterze, to są już takie śmieszne dosyć zdjęcia. Możemy, nie wiem, czy pokażemy tą grafikę, jak to, z jakim Obamą pan Trzaskowski rozmawiał. No, wydaje się, tak jak powiedziałeś, wybór w takim razie jasny, bo tu, o, tutaj mamy tego Obamę od Trzaskowskiego.
Takie memy żartobliwe rzeczywiście się pojawiają.
No, wybór, spytam jeszcze panią redaktor Hannę Szen, ale ty mówiłeś, że no czekasz, żeby się coś na te dwa tygodnie jeszcze, zanim podejmiesz decyzję, żeby się coś wydarzyło.
Rzeczywiście te dwa dzisiejsze wydarzenia, bo jeszcze warto wspomnieć, że towarzysz Tusk też zabrał głos w tej sprawie i powiedział, że on kocha ideały republikańskie i dlatego poprze Bidena.
Zawsze wierzyłem w republikańskie ideały i wielkość Ameryki. Jako antykomunista od Solidarności, polski premier i prezydent Unii Europejskiej, Reagan był moim bohaterem i dobrze poznałem Donalda Trumpa. Z tych powodów modlę się o zwycięstwo Joe Bidena.
No, czyli widzicie, że
to... Reagan był jego bohaterem, Bidena, komunistę, będzie popierał.
To jest właśnie ten projekt Platforma Obywatelska, który ma ogłupiać ludzi. Tam niby jakieś wartości wolnorynkowe na początku miało być, że to takie oddolne, dokładnie tak samo jak u Palikota i Hołowni, a w rzeczywistości generał Czempiński tym zarządzał, nie? Teraz generał Różański tam jest w tym sztabie, także zobaczcie, jak to wszystko dokładnie tak samo jest budowane. Zresztą to takie miłosne spotkanie Hołowni i tego, jak on się tam, Trzaskowskiego, no, że tak powiem, jest jasne, no to jest przekazanie pałeczki, Platforma już jest passé, nie może się podnieść w sondażach, tam ledwo zipie przy 20%, trzeba zbudować nowy zderzak. Co wojskówka przystąpiła do zbudowania nowego zderzaka, teraz hasło tam jest jakieś w liczbach podane, nie, nie wiem, czy to jest dolarów, czy juanów, czy jak to, ale 2000 dają podobno i jeszcze 50 groszy dorzucają.
Taki... Już nie 500 plus, tylko więcej.
Tak, tak. Ta, no, przebitka jest. Widać więc, że wybór jest, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, a tu w Polsce, no to rzeczywiście ci kandydaci niewiele się różnią. I stąd też te zabiegi dudy wokół Konfederacji moim zdaniem nic nie dadzą, ponieważ no, Konfederacja wie, jakie jest życzenie Moskwy i Pekinu. Jest ono antytrumpowskie, także ono, to środowisko, przynajmniej jego przywódcy typu Brown, Corwin, na pewno nie poprą opcji amerykańskiej, czyli nie poprą Dudy. Pytanie, czy to, że my wiemy, tak jak powiedziałeś, że Duda bardzo mocno wspiera Chiny, że Duda w rzeczywistości niczego tutaj, niczym się nie zasłużył, jest miernym, bezbarwnym politykiem, czy ten powód, że Trump mówi, że no z nim się jeszcze dogadam, a to Trzaskowski, no to jest opcja przeciwna i będzie torpedował sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi, ten sojusz dwustronny, no pani Hania twierdzi, że to jest wystarczający powód, żeby pójść i zagłosować na Dudę w drugiej turze. Rzeczywiście te doniesienia dzisiejsze, kiedy Trzaskowski i Tusk tak jasno wspierają opcję komunistyczno-globalną, no to i mnie skłania do poparcia takiego stanowiska. Ale czy sam pójdę
mówiłeś,
na wybory,
to bo mówiłeś, że to czekasz na ruch ze strony prezydenta Dudy, czyli rozumiałem, że jakieś pozytywne elementy jego kampanii, jego wypowiedzi, no to niestety co do nas dotarło, to negatywne z kolei wypowiedzi drugiej strony. Także oczekiwania, nie wiem, czy to cię przekonuje, czy to powoduje, że pójdziesz na wybory.
Nie, no do Dudy jako osoby to mnie nic nie przekona.
Nie chodzi, żebyś się przekonał, tylko żebyś zagłosował na niego.
No to mówię, że na razie mogę powiedzieć, że jeśli już ktoś chce iść na te wybory, no to żeby zagłosował na Dudę. Ale czy sam się wybiorę, no to jeszcze nie zdecydowałem. No to, że odsłaniają się karty tych Trzaskowskich, no to dla mnie nie jest żadna nowina, że to są komuniści i globaliści antyamerykańscy, prochińscy, prorosyjscy i tak dalej. Także to wiem. Ale czy Duda, Amerykanie, znaczy Trump wierzy, że z Dudą da się dogadać. No a ja widziałem, co robił Duda od Smoleńska praktycznie, no bo wcześniej to on tam tylko teczkę nosił, to nie miał tam żadnych jakichś zasług. Później zdradził Lecha Kaczyńskiego, oddał klucze do jego kancelarii, kiedy nie było wiadomo, czy Lech Kaczyński żyje, czy nie. Nie było aktu zgonu. I od tamtej pory no on niczym wielkim dla mnie się nie wykazał, nie? Także mówię, pójście i zagłosowanie dla niego, no to jeszcze sobie pozostawiam, że tak powiem, trochę czasu do namysłu. Ale mówię, jeśli ktoś no, uważa, że musi, bo tak, nie można stać z boku, czy różne tego, no to niech pójdzie i zagłosuje na Dudę dla prezydenta Trumpa, czyli dla Polski, bo na pewno nie dla PiSu, na pewno nie dla samego Dudy i jego osiągnięć, bo tu nie ma żadnych praktycznie, tylko dla Polski w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko taki argument widzę na dziś.
W oczekiwaniu na redaktor Hannę Shen porozmawiamy, czyli zanim porozmawiamy o Hongkongu, mamy jeszcze informację ciekawą z Wielkiej Brytanii, bo brytyjski kardynał, o tym pisze portal PH24, wzywa do udziału w protestach Black Lives Matter. Brytyjski kardynał Michael Fitzgerald zachęcił katolików na całym świecie do włączenia się w walkę o sprawiedliwość rasową, jaka rozgorzała po śmierci George'a Floyda. Portal pisze, że problem w tym, że ruchowi temu przewodzi Black Lives Matter, organizacja posługująca się marksistowską retoryką, promująca antyrodzinną, prohomoseksualną i proaborcyjną agendę.
No ale co to kardynałowi ma przeszkadzać?
No właśnie.
Przecież Kościół katolicki został już opanowany przez komunistów i globalistów. No to jest kolejny tylko dowód, bo jest to, że tak powiem, taki ten kardynał akurat brytyjski, no dzięki Bogu katolicy w Wielkiej Brytanii, ich hierarchia katolicka nie ma wielkiego znaczenia. To państwo jako drugie po części Rzeczpospolitej, czyli Prusach książęcych, wyłamało się spod jurysdykcji Watykanu w XVI wieku i tam katolicy czy biskupi katolicy wiele do powiedzenia nie mają, także ten głos jest raczej symboliczny i bardziej wstyd przynosi no, całemu kościołowi katolickiemu, niż tam wpłynie na zachowanie Brytyjczyków, którzy zawsze z dużą podejrzliwością traktują wypowiedzi papistów, czy hierarchów watykańskich, ale to pokazuje, że Kościół katolicki rzeczywiście ma poglądy lewackie, komunistyczne, no i wspiera też ten anarchistyczny bunt Antify.
No, ten kardynał też ma duże nadzieje w związku z papieżem Franciszkiem. Jeśli chodzi o to jego wsparcie, to przeczytam jego wypowiedzi. Jako wspólnoty kościelne powinniśmy brać udział w życiu społeczeństwa. Około 10 dni temu odbył się marsz w naszym sąsiedztwie w Toxet, które było miejscem zamieszek rasowych w latach 80. XX wieku. Teraz nie wziąłem udziału, ponieważ jestem już na takie rzeczy za stary i powinienem siedzieć w domu z powodu pandemii. Ale pozostali trzej członkowie mojego zgromadzenia brali udział w tym marszu, więc na bieżąco śledzimy wydarzenia.
Młodziki jakieś, tak? Bo on już jest tam stary.
A właśnie, przed, tak jak on powiedział, przed tym tygodniem przeszła manifestacja Black Lives Matter. Tutaj ciekawe też portal PH24 opisuje, jak te związki, może bardziej ideologię Black Lives Matter, skąd się wywodzi. Korzeni, jak i samego ruchu Black Lives Matter w żaden sposób nie można łączyć z nauką katolicką, od razu piszą. W walce o sprawiedliwość rasową...
Nie wie,
oni lepiej wiedzą.
Tutaj ta gazeta katolicka lepiej wie niż
kardynał?
Niż kardynał, który no, cieszył się względami Watykanu, bo on tam był na przykład szefem Komisji Dialogu Międzyreligijnego, także papieże obdarzyli go wielkim
apostolskim
zaufaniem. I co? PH24 chce powiedzieć, że on nie zna nauki katolickiej? Zna doskonale i właśnie realizuje. Czas, katolicy drodzy, uświadomić sobie, że wasz kościół jest kościołem komunistycznym i zdradzieckim w stosunku do Jezusa Chrystusa. Mówię o waszych hierarchach, no bo oni ten kościół hierarchiczny tworzą. Warto to sobie uświadomić, a nie pisać takie kucypały, że
nie
tutaj,
można
że ten wsparcie dla tego ruchu, czyli wsparcie dla komunizmu, to jest niekatolickie. No jest, bo papież jest komunistą i cała hierarchia wyższa jest komunistyczna. No i to jest katolicyzm, no i tyle.
Piszą dalej tak. W walce o sprawiedliwość rasową zwolennicy ruchu posługują się marksistowską retoryką i teorią permanentnej rewolucji. Promują także prohomoseksualną i proaborcyjną agendę. Z cealami BLM utożsamia się największy dostawca usług aborcyjnych w USA, Planned Parenthood. Dwie z trzech założycielek BLM określają się jako osoby queer i lesbijki. W ich manifestie opublikowanym w Świecie znajdujemy także wezwanie do sprzeciwu wobec promocji tradycyjnego modelu rodziny na rzecz komun wychowujących wspólnie dzieci. Czyli to jest ten ich ruch i to jest wspierane przez tego kardynała.
Jakby sprawdzić biuro kardynała i tych trzech jego współpracowników, to może proporcje byłyby jeszcze gorsze niż wśród założycieli BLM. No. Ja przypominam, że kardynał Dziwisz zrobił księdzem swojego lokaja czy kamerdynera,
partnera,
żeby razem móc mieszkać. No to jak w polskim kościele takie się rzeczy dzieją, to wiecie, w Wielkiej Brytanii to tam LGBTQ, to tam wiecie, to by było naprawdę, tylko że no, że tak powiem, na zewnątrz oni przykrywają czernią i purpurą tych swoich sutan i tak dalej, ale no jest taka książka, nie pamiętam tytułu, dość głośna właśnie o tych zboczeniach wszelakich w Watykanie.
Także, chyba
jakoś tak. No to kto tam chce, no to sobie może przeczytać, jak to wygląda w rzeczywistości. Także to, że swój do swego po swoje, albo kruk krukowi oka nie wykole, albo łba nie urwie, no to, że kardynał popiera tam LBG ten kół katolicki, kardynał, to dla mnie to jest oczywista oczywistość. To jest ich ta sama natura. No to jak mają się nie popierać?
Ciekawe, że to
jest
nie
takie
jest...
hasło jeszcze, pamiętacie, na Trybunie Ludu było, na czeskiej tej gazecie, tam Rude Prawo, czy tam było, po polsku było proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, a tam było hołodupki, hop do kubki. No to właśnie oni teraz razem, pełnym gazem.
No, tak jak powiedzieliśmy, nie jest to byle jaki kardynał, tylko on tu sprawował ważne funkcje w kościele. W 2002 stanął na czele Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, z której został odsunięty decyzją Benedykta XVI. Następnie został mianowany nuncjuszem apostolskim w Egipcie. Po ustąpieniu w 2012 przeszedł na emeryturę, osiedlając się najpierw w Jerozolimie, a następnie w Liverpoolu. Kardynał, który poświęcił swoje życie studiom arabskim i islamskim, powiedział, że wierzy, że papież Franciszek może zapoczątkować nową erę w relacjach między głównymi religiami świata. W tym kontekście przytoczył deklarację o ludzkim braterstwie, podpisaną przez papieża z wielkim imamem Al-Azaharu, Ahmedem El Tajebem w Abu Zabi w 2019 roku.
No to pamiętacie, jaki billboard wtedy stanął na środku Lublina, nie? O, macie, proszę, ten billboard, obejrzyjcie sobie, tu właśnie jest papież Franciszek i ten szejk, i to szejk to tak, to nie jest od tych takich...
Wielki imam to jest.
Wielki imam, no tak, nie szejk, przepraszam, to jest wielki imam. No i pytaliśmy się, co będzie dalej, no to dalej widzicie 2020 rok, no i to samo środowisko katolickie popiera Antifę, popiera BLM. No, zero zdziwień moim zdaniem.
Pokażemy wam teraz z kolei
dlaczego
film.
Zero zdziwień? To jeszcze, proszę. Jak mamy nowych widzów, to ja wam krótko wyjaśnię. Bo wiecie, my czytamy Biblię dosyć tak notorycznie, czy można powiedzieć, że nałogowo niektórzy by powiedzieli, bo codziennie dawka, nie? I tu jest taka księga, na koniec zobaczycie sobie, księga Apokalipsy. A tam jak otworzycie 17 rozdział, to zobaczycie właśnie przedstawioną religię światową, która się sprostytuowała w stosunku do Chrystusa, zdradziła Chrystusa. Wszelkie najgorsze bezeceństwa, tam jest puchar, tam kielich pełen wszelkiej obrzydliwości ziemi. I mamy rząd światowy. Jak myślicie, czy ta światowa religia z siedzibą w Rzymie, w mieście na siedmiu wzgórzach, kogo popiera? Tak, nie mylicie się. Popiera rząd światowy i antychrysta. Stąd my mówimy zero zdziwień.
No, teraz pokażemy wam z kolei, jak ruch Black Lives Matter zapatruje się na księży, na świętych Kościoła katolickiego. Krótki materiał właśnie ze zniszczenia pomnika Junipero Serry. To jest misjonarz z Kalifornii, franciszkanin, święty Kościoła katolickiego. I co ruch Black Lives Matter zrobił z jego pomnikiem? Jest już z nami redaktor Hanna Shen, prosto z Tajwanu. Witamy panią.
Witamy.
Pani redaktor, na początek poproszę o komentarz wyborów niedzielnych. Myśmy rozmawiali już na początku tygodnia. Ocenialiśmy, czy sukces Dudy, czy porażka, jakie szanse na koalicję, na fluktuację tych wyborców, tych, którzy się do drugiej tury nie dostali. Jak pani skomentuje ten wynik? Troszkę mamy problemy z dźwiękiem, z tego co widzę, bo pani nas słyszy, rozumiem dobrze. Okej, tylko my z panią mamy chyba utrudniony kontakt. Halo, halo, czy nas słychać?
Pytanie, czy nasi widzowie słyszą?
Nasi widzowie chyba pani nie słyszą niestety. Przez chwilę myślę, że spróbujemy te niedogodności się z nimi uporać. Ja ciebie poproszę w takim razie, zaraz zaczniemy, porozmawiamy jeszcze z panią Hanną Shen o tą sytuację tytułową. czy Zachód ma szansę w powstrzymaniu komunistycznych Chin przed tą aneksją Hongkongu. Ona się już w rzeczywistości dokonała, już Chiny to prawo tak zwaną ustawę o bezpieczeństwie narodowym wprowadziły. Już są pierwsze aresztowania, już widzimy na ulicach Hongkongu większe prześladowanie opozycjonistów. No, świat jakoś reaguje, o tym za chwilę, ale czy ta reakcja jest wystarczająca i czy ona w ogóle Chinom w jakiś sposób zaszkodzi, czy powstrzyma, ma szansę powstrzymać Chiny przed takim agresywnym działaniem na sąsiadów?
No moim zdaniem ta reakcja jest za słaba. Wielka Brytania dzisiaj ogłosiła, że te 3 miliony Hongkończyków przyjmie i no tu Chiny się bulwersują, bo to spora część no, takiej śmietanki też we wszystkich, można powiedzieć, zawodach czy obszarach życia Hongkongu może nagle wyemigrować, no to gdzieś około 1/3 mieszkańców, czy nawet więcej, no to będzie poważny cios. Ale mieliśmy gości na 6. zjeździe, chyba no, najliczniejsza reprezentacja w Polsce bezpośrednio z Hongkongu. No i oni wołali, jeszcze to było przed tą no, już konkretną tą inwazją chińską, wołali o pomoc. Czyli oni sami mówią, że to za mało, że Chiny pójdą dalej.
Panie redaktor, mam nadzieję, że już teraz jest ok. Czy nas słychać dobrze?
Ja Państwa słyszę bardzo dobrze.
Panią my również. Też mam nadzieję, że nasi widzowie też słyszą dobrze. Zanim może jeszcze ten temat Hongkongu, to poproszę Panią o powtórzenie tego, co Pani powiedziała o wyborach, bo myślę, że tutaj był problem.
Słyszeliśmy, że tam się bali, że Duda nie przekroczy 40% w sztabie Dudy, ale no wynik 43,5 tam, no to już ich tam rozweselił.
Rozmawialiśmy też już dzisiaj o tej rozmowie towarzysza Trzaskowskiego z prezydentem Obamą, z tym, że w nim upatruje tutaj jakiegoś sojusznika, także z tym ostatnim tweetem Donalda Tuska, który wierzy w ideały republikańskie i jego bohaterem jest Ronald Reagan i dlatego popiera Joe Bidena. Jak pani ten konflikt Prawa i Sprawiedliwości no właśnie z Trzaskowskim odbiera, kogo, na kogo pani będzie głosować w drugiej turze? Przecież to już pani
to
powiedziała wcześniej, ale jakie widzi pani szanse Andrzeja Dudy?
Ja raczej będę głosować przeciw, o to jest raczej taki głos. Nie będę, będę głosować przeciw Trzaskowskiemu. Uważam, że to jest opcja, no, na pewno opcja niemiecka, zwłaszcza w sytuacji, jakiej teraz jesteśmy, mamy prezydencję niemiecką w Unii Europejskiej. No, gdyby Trzaskowski został prezydentem, no to może to doprowadzić naprawdę do bardzo wielu problemów, bo widać z tego, że Angela Merkel będzie robić wszystko, aby podburzyć Unię Europejską przeciwko Stanom Zjednoczonym. I myślę, że to było takim głównym powodem, dla którego Amerykanie wskazali Dudę i wiedzieli, że szykuje się głębszy konflikt w momencie, kiedy Niemcy przejmą tę prezydencję, a przejęli ją wczoraj. I szukali sojuszników tu w Europie, no, postawili na Dudę. I raczej ja na razie nic nie wskazuję, żebym nie zagłosowała. No mam jeszcze trochę czasu, nie wiadomo, może jeszcze coś się wydarzyć, może coś PiS-owi odbić i ogłosić jakiś sojusz ze Chinami, ale no, na razie tego nie przewiduję, jakiegoś większego sojuszu, bo już mamy to partnerstwo, ale na razie wszystko wskazuje, że będę głosować przeciwko Trzaskowskiemu. No oczywiście to uśmiechanie się do demokratów, no nic dziwnego, to jest też ten obóz, który jest przychylny i Rosji, i Chinom. Tak naprawdę, mimo że będą mieli bardzo takich no, wielu wypowiedzi mówiących o jak to oni walczą o prawa człowieka, jak oni się o to wszystko martwią, ale w rzeczywistości no, to będą ludzie, którzy pójdą na bardzo duże ustępstwa. Dzisiaj w tajwańskiej telewizji był bardzo ciekawy wywiad z tym Hongkongczykiem, którego Państwo materiał puściliście, był taki list hongkongskiego przedsiębiorcy do prezydenta Trumpa. I właśnie dziś z tym przedsiębiorcą Elmerem Yuanem był wywiad w tajwańskiej telewizji. On jest w tej chwili w Waszyngtonie i rozmawia tam w kongresie z czołowymi. Właśnie to jest fragment, tak, zapowiedź tego wywiadu, który najpierw był puszczony na żywo w internecie, a zdaje się teraz leci w telewizji o 8 miał, czyli za chwilkę się zacznie, bo u nas jest 7:30 wieczorem teraz. W każdym razie bardzo ciekawy także w odniesieniu do co się dzieje w Waszyngtonie. I on między innymi no, powiedział, że rozmawiając z różnego rodzaju politykami, no to Jeżeli wygra Biden, to jest to koniec wolnego świata, znaczy to jest na pewno koniec Hongkongu, to jest przypieczętowanie tego końca Hongkongu, a dla Tajwanu to oznacza także koniec. To jest po prostu opcja, która na pewno dogada się z komunistycznymi Chinami. To jest przedsiębiorca, który mówi, że od końca lat 70. jest obecny, był obecny w Chinach, prowadził tam interesy, ten hongkongski przedsiębiorca, i widział między innymi, jak duże, jak mocno inwestowała, jak silne są związki rodziny Bidena z komunistycznym aparatem. Znaczy, no, czyli na takich ludzi, na taką opcję stawia Trzaskowski. No, to jest zdecydowanie opcja, przeciwko której trzeba głosować. No, to sam potwierdzają to Hongkongczycy, i Hongkongczycy sobie dobrze z tego zdają sprawę. Bardzo dobrze także, że ten wywiad odbył się teraz tutaj na Tajwanie, dlatego że widzimy, że robione są takie dziwne kroki. Na przykład John Bolton, który wiemy, że w tej chwili opublikował książkę, która atakuje prezydenta Trumpa, zapowiedział, że chce przyjechać na Tajwan i rozmawiać z prezydent Tsai Ing-wen. Ja myślę, że to jest właśnie celowe takie działanie, właśnie żeby skłócić Tajwan z Trumpem. Mam nadzieję, że prezydent Tajwanu wykaże się mądrością i na to spotkanie się nie zgodzi. Także no, widać, że Chińczycy tutaj różne pociągają za struny w różny sposób i chcą doprowadzić właśnie do tego, żeby ten sojusz zacieśniający się między Tajwanem a administracją Trumpa zerwać. Także bardzo dobrze, że ten wywiad ukazał się. Mam nadzieję, że także kiedyś posłuchamy Elmera Johana w telewizji Idź Pod Prąd i też nam właśnie opowie, dlaczego Biden jest niebezpieczny, bo to są ludzie, którzy są tam na miejscu. On widać, że bardzo dobrze rozumie, co się dzieje w Waszyngtonie. Na przykład z takich ciekawszych rzeczy to opowiadał, że widać, że wielu kongresmenów ma taką presję od swoich wyborców, że Chiny muszą być ukarane za to, co się wydarzyło. Także nie jest tak, jak często nam się wydaje, że Amerykanie jakoś o tych Chinach już zapomnieli. Widać, że w społeczności amerykańskiej jest, a przynajmniej w dużej części, jest takie dążenie do tego, że jednak muszą być podjęte jakieś wyraźne kroki przeciwko Chinom za to, co się wydarzyło. I to o tym mówią kongresmeni, oni mówią sami, musimy właśnie rzeczywiście poza ustawami rzeczywiście podejmować jakieś kroki, żeby to nie były tylko podpisywane kolejne prawa, ustawy, dokumenty, tylko żeby rzeczywiście można było odczuć, że to uderza w partię komunistyczną. Ten hongkongski przedsiębiorca przyjechał do Waszyngtonu z taką ustawą, która chce, aby komunistyczna partia Chin była uznana za organizację kryminalną. I powiedział, że bardzo dobrze zostało to odebrane w Waszyngtonie i liczy na to, że ta ustawa także zostanie przegłosowana. Akurat wtedy, kiedy był, to były prace nad tą ustawą o autonomii Hongkongu, ale on liczy na to, że widział bardzo duże wsparcie i takie właśnie dobre przyjęcie ze strony amerykańskich kongresmenów. To są takie rzeczy, które my jesteśmy niestety od tego daleko. Widać, że nasi politycy, nasza ambasada, nic nie wie, co się tam dzieje, nie wyczuwają, w czym tej chwili żyje Waszyngton i o czym się tam mówi. Szkoda, że dowiadujemy się to właśnie od Hongkongczyków. I oni, jak widzicie Państwo, starają się, oni i są tam na miejscu, wysyłają od razu ludzi. To widzimy, jak oni działają, prawda? Mimo że są tak małym miejscem i jak widzimy, ich pole działania jest w tej chwili bardzo, bardzo ograniczone. Ale doszłam od tematu. Według mnie stawianie na Bidena, chwalenie się, że tu rozmową z Obamą, to jest coś, co pokazuje jasno, jaką drogą idzie Trzaskowski. Zdecydowanie mój głos będzie głosem przeciwko niemu.
To, że Platforma Obywatelska, wcześniej łącznie z PSL-em, to opcja zdrady narodowej, to nas nie dziwi. Ale zaraz po powrocie ze Stanów Zjednoczonych na prezydenta Dudy na swoim Twitterze zamieściła pani tę skandaliczną informację, że chińska komunistyczna firma będzie budować kolej bałtycką. Czy nie obawia się pani, że Duda to jest jednak taki koń trojański wśród osób popierających Trumpa?
Tak, obawiam się, i dodatkowo wiem, że na pewno już nawet nie chodzi o niego. W PiS-ie jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą, aby zacieśniać współpracę z Chinami. Teraz musimy się zastanowić, co trzeba robić, żeby do tego nie dopuścić. Bo nie możemy tylko mówić o tym. Chyba jednak niestety trzeba to bardziej nagłaśniać. Trzeba zadawać tym ludziom pytania. Trzeba to przemyśleć, ale w każdym bądź razie dla mnie przekonywujące w tej chwili jest to, że Trump wskazał. Więc on widzi jakąś szansę, żeby stamtąd wyciągnąć przynajmniej parę osób, które będą jakoś działać i bronić tego sojuszu Polski ze Stanami Zjednoczonymi i działać na korzyść Polski i w Unii Europejskiej, i także na świecie. Więc to na razie jest jedyny, a gdyby taki argument, który w tej chwili do mnie przemawia, żeby pójść i zagłosować. A tak, oczywiście boję się, że Duda będzie opowiadał nam o korzyściach gospodarczych, że jest wokół niego bardzo dużo ludzi, którzy no, forują tą chińską współpracę, ale tak samo tacy ludzie są wokół Trumpa. No, Trump jest oczywiście o 1000 razy mądrzejszy i dokładnie jest biznesmenem, więc wie o czym, no, jak na takie argumenty reagować. Ale no, ta chińska, te pudła rezonansowe chińskie, no, są wszędzie i teraz no, trzeba w takim razie no, zadawać pytania, trzeba jakoś do tych polityków wychodzić i więcej chyba o tym mówić, bo widać, że media zupełnie te tematy no, przekazują w taki sposób, no, relacjonują, no, bo tu będzie kolejna budowa z udziałem Chińczyków, a nie ma informacji, co to za firmy, jak one są kontrolowane przez państwo komunistyczne, jak często wiele z ich konstrukcji na całym świecie to są felerne konstrukcje, które doprowadziły do ogromnych zadłużeń tych państw. No, to trzeba jakoś, będzie to, no, trudno, będziemy robić to, co robiliśmy, a może nawet więcej trzeba będzie robić, ale ja na razie nie widzę innej opcji, jak zagłosować przeciwko Trzaskowskiemu i liczyć na to, że przynajmniej ta porażka, jakoś ten sojusz z Ameryką da się budować. Będzie. Trump widzi jakąś szansę, no więc my musimy też tą szansę jakoś zobaczyć. Naszym zadaniem jest znaleźć środowiska w Stanach Zjednoczonych, docierać do amerykańskich polityków i mówić im właśnie, pokazywać im, no słuchajcie, ten polityk powiedział, że mamy budować z wami sojusz, a on tu zgadza się na taką, a nie inną współpracę z Chinami. Tak, zmuszać stronę amerykańską, żeby te tematy poruszała, bo Amerykanie o wielu tych rzeczach tak naprawdę nie wiedzą.
Mamy już pierwsze, znaczy nie wiem, czy to są, możemy się zastanawiać, czy pierwsze efekty tej wizyty u Donalda Trumpa, Andrzeja Dudy. Wczoraj była informacja, że on nagle zmienił zwycięzcę przetargu na samochody terenowe, takie transportowe. To jest projekt Mustang, wygrał wcześniej Nissan Navara. Teraz zakupione będą te Fordy Rangery, czyli samochody amerykańskie. Pani redaktor, przejdźmy do tego Hongkongu. Pani na swoim Facebooku napisała: prawo o bezpieczeństwie narodowym, jakie komuniści chińscy narzucili Hongkongowi, obejmuje przestępstwa popełniane przeciwko bezpieczeństwu narodowemu, także poza regionem Hongkongu, i dotyczy też obcokrajowców i osób niemieszkających na stałe w regionie. Krótko mówiąc, Hongkong to nie jest miejsce, do którego należy latać. Czyli rozumiem, że na przykład my tutaj, krytykując chińskich komunistów, też moglibyśmy podpadać pod tą ustawę, tak? Bezpieczeństwa w Hongkongu i narazić się na jakieś sankcje tam, gdybyśmy w Hongkongu się zjawili.
No tak, wyobraźcie sobie Państwo, że lecicie na Tajwan i akurat przesiadka jest w Hongkongu. No to możecie zostać zaaresztowani i władze Hongkongu uznają, bo teoretycznie według tej ustawy no to władze lokalne, sądy lokalne mają te sprawy rozpatrywać, ale będzie takie biuro chińskiej bezpieki na miejscu. Jeżeli ono uzna, że sprawa jest na tyle poważna, no to ono może wkroczyć i wtedy na przykład takiego delikwenta przewieźć do Chin i tam według prawa już chińskiego on będzie sądzony. Także no to prawo tak naprawdę według strony chińskiej dotyczy każdego, kto ośmieli się krytykować stronę chińską, bo oczywiście tam są wymienione 4 wykroczenia, że to jest działalność separatystyczna, wywrotowa, terroryzm, zmowa z obcymi siłami, że za to wszystko można być skazanym, ale potem jak to będzie definiowane, no to oczywiście o tym mówi Pekin. No, pierwsza ta działalność separatystyczna oczywiście oznacza, że wszyscy ci, którzy głoszą niepodległość, dążenia niepodległościowe Hongkongu, czy no, prawa do samostanowienia, mogą być zaaresztowani. Także głoszenie niepodległości Tajwanu też pod to podpada, ale okazuje się, na przykład zaaresztowano wczoraj człowieka, który miał flagę Tajwanu i to nawet nie tą proniepodległościową, taką zieloną z kształtem wyspy, tylko taką oficjalną, jeszcze stworzoną przez Kuomintang. Miał flagi i pewnie je sprzedawał na proteście i został zaaresztowany. Także no widać, że oni sobie mogą swobodnie wszystko podłożyć pod te 4 punkty i każdego zatrzymać. To dotyczy każdego z nas. Każdy z nas, kto w jakiś sposób skrytykuje partię komunistyczną, weźmie udział w jakimś proteście popierającym Hongkongczyków, no, może być ofiarą tego, nawet przez przypadek, no, gdzieś przelotem stanie się w Hongkongu, to może być zaaresztowany. Także ta ustawa dotyczy każdego z nas, ona nie dotyczy tylko Hongkongczyków i dlatego odpowiedź państw na świecie powinna być dużo bardziej zdecydowana. Ja się bardzo dziwię, że Unia Europejska podchodzi do tego tak, jak podchodzi. To znaczy oni mówią, że teraz są, jak oni to mówią, szczególnie bardzo zaniepokojeni, bardzo poważnie zaniepokojeni. Jak była ustawa ekstradycji, to mówili, że są zaniepokojeni. Jak było wspomnienie przez Pekin, że ta obecna ustawa, która teraz przeszła, dotycząca bezpieczeństwa narodowego, ma być uchwalona, no to Unia Europejska mówiła, że są bardzo zaniepokojeni, a teraz są bardzo poważnie zaniepokojeni. No to są, to nie, w momencie, kiedy to prawo dotyczy także każdego obywatela Unii Europejskiej, każdy może być tutaj ofiarą, no to taka reakcja jest po prostu śmieszna.
Wspomniała Pani reakcję Niemiec, oni też, Heiko Maas, minister spraw zagranicznych Niemiec, bardzo ciekawie przywołuje, można powiedzieć, do porządku wszystkie kraje unijne, bo mówi tak: w temacie Chin ważne jest, byśmy wszyscy zachowali się jak Europejczycy i by nikt nie szukał oddzielnie własnej drogi. Uważam, że również europejska musi Unia szybko zaprezentować jasne stanowisko. Jest to jeden z przykładów, które pokazują, że szansą na poszanowanie naszych interesów i wartości mamy tylko wtedy, gdy ubiegamy się o to jako Europejczycy. Każdy z nas oddzielnie jest na to za mały. Czyli rozumiem, że jakby Polska chciała poprzeć Hongkong, czy sprzeciwić się tej chińskiej aneksji Hongkongu, no to to jest źle, bo my jesteśmy za mali i nie będziemy wtedy Europejczykami.
Myślę, że szybkimi krokami zbliża się likwidacja państw narodowych w planach niemieckich. Przypominam, że najpierw papież Franciszek ogłosił likwidację państw narodowych w Unii Europejskiej, a potem zrobiła to Angela Merkel parę miesięcy, może tam, nie wiem, 8 czy ileś po papieżu Franciszku. I teraz likwidacja państw narodowych idzie dwutorowo. Z powodu chińskiej zarazy ma być ogromna pomoc finansowa, czyli kredytowanie państw narodowych, które mają się zadłużyć, no, że tak powiem, na wiele lat czy nawet pokoleń i już z tego powodu będą uwiązane do Brukseli. A teraz zobaczcie, Ribbentrop, przepraszam, minister Rzeszy, no, minister tam spraw zagranicznych Niemiec, który powiedział, że reprezentuje już całą Unię, czyli tu...
Niemcy przecież teraz będą prezydenturę.
Tak, zobaczcie, mówi, że nie wolno krajom członkowskim swojej własnej polityki międzynarodowej prowadzić, co jest pogwałceniem dotychczasowych traktatów, ale widać, że oni już nie chcą tego zrobić przez nową konstytucję, czy tam traktat jakiś lizboński, czy tam takie coś, tylko będą to robić metodą faktów dokonanych. Czyli nie będą mieć prawa to robić, ale będą to robić z pozycji siły. I kto mi co zrobi? Taki jest stan dzisiejszej Unii Europejskiej.
Panie redaktor, zapytam, bo mówiliśmy już wiele, co znaczy ta nowa ustawa o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu, że jest to aneksja, ale zapytam panią, jak pani odbiera to, co się teraz stało w Hongkongu w ostatnich dniach po wprowadzeniu tej ustawy, no i jak widzi pani przyszłość Hongkongu, czy ci Hongkończycy rzeczywiście masowo wyemigrują do Wielkiej Brytanii, bo tam mówi się, że nawet 3 miliony może ich tam przybyć, po tym jak Wielka Brytania ogłosiła, że przyjmie obywateli, że da swoje obywatelstwo Hongkończykom, no czy zostaną w Hongkongu, będą dalej walczyć?
Ja nie myślę, że te 3 miliony, czy ponad 3 miliony rzeczywiście wyjedzie. To jest jednak decyzja, no, ludzie będą musieli wszystko zostawić. Są tacy Hongkongczycy, którzy od lat są w wielu miejscach, mają i na przykład, ja znam takich ludzi, którzy tu na Tajwanie mają jakąś nieruchomość i od czasu do czasu przyjeżdżają, no to dla nich jest łatwo się przenieść. No, są tacy, którzy w Wielkiej Brytanii od jakiegoś czasu też bywają, mają jakieś nieruchomości, no to wiadomo, że tacy ludzie zdecydują się na to i przeniosą się razem z rodzinami, ale nie myślę, żeby większość Hongkongczyków raptem opuściła Hongkong i będą poddani, no, tej niesamowicie szybkim tempie wprowadzonym represjom, bo dokładnie kilka godzin po wejściu tej ustawy rozpoczęły się już pierwsze aresztowania. ten pierwszy dzień to jest ponad 300 osób zatrzymanych, także widać, że to jest no, bardzo szybka akcja, bardzo sprawnie przygotowana. Podejrzewam, że za chwilę zobaczymy na ulicach, wiemy już, że Chińczycy i chińskie wojsko, policja są, tylko jeszcze no, noszą mundury hongkongskiej policji, ale myślę, że za chwilę zobaczymy no, prawdziwe wojsko i policję chińską. Myślę także, to jest to, co pisałam wczoraj na Facebooku, że zobaczymy ogromne prześladowania, jeżeli chodzi o chrześcijan, dlatego że szefem, czy tym reprezentantem władzy centralnej, czyli tej władzy z Pekinu w Hongkongu, jest człowiek, który no, zasłynął z tego, że kiedy był szefem, gubernatorem prowincji Zhejiang, to prowadził bardzo brutalną walkę z chrześcijaństwem i to z kościołami nie tylko podziemnymi, ale także tymi patriotycznymi, czyli to, no, te oficjalnie tymi namaszczonymi przez władzę komunistyczną. Także myślę, że, no, że to było bardzo dobrze przygotowane, jego wybór, jego wskazanie na to stanowisko między innymi będzie po to, aby rozprawić się z chrześcijanami, którymi wiemy, że odgrywali bardzo ważną rolę w tych protestach i było ich widać na ulicach i nie poddawali się i są właściwie cały czas. I myślę, że to jest osoba, która jest, no, jest przygotowana do takiej właśnie bardzo ostrej walki z chrześcijanami, czyli no, ten kolejny wielki skarb Hongkongu, czyli wolność religijna, zostanie bardzo szybko zniszczona. Oczywiście ludzie tacy jak kardynał Zen są tutaj no, narażeni na największe niebezpieczeństwo, bo to są ludzie, którzy na arenie międzynarodowej wypowiadają się na temat tego, co dzieje się w Hongkongu, jakim wielkim zagrożeniem jest partia komunistyczna. No, ja obawiam się, że on prawdopodobnie może być jednym z pierwszych takich bardziej znanych osób zatrzymanych. Także no ja jestem, nie mam dobrych jakichś nadziei, że w Hongkongu coś w najbliższym czasie dobrego się stanie. Myślę, że to jest bardzo ciężki moment i długi, podejrzewam, takich no, czegoś okropnego, co się będzie, tragedii, która się będzie odgrywała w Hongkongu i dlatego bardzo potrzebne jest, żeby te kroki ze strony Zachodu no, były szybkie i zdecydowane. Ta ustawa dotycząca autonomii Hongkongu, która jest teraz przeszła przez Izbę Reprezentantów chyba, tak? Teraz, tak. I ma być podpisana przez prezydenta. No, musi być bardzo szybko podpisana i bardzo szybko powinny być pierwsze jej skutki. Jeżeli tego Amerykanie nie zrobią, no to znaczy, że Hongkong, no już się tutaj nic z tym Hongkongiem nie zrobi. Nic nie i Chińczycy będą, no jasno zrozumieją, że mogą robić co chcą i że jak za jakiś czas wyciągną ręce po Tajwan, no to też niewiele tutaj Zachód zrobi. Także no, powinny być naprawdę bardzo szybko zdecydowane kroki ze strony administracji Trumpa, bo to jest jedyny chyba w tej chwili kraj, który jest w stanie cokolwiek zrobić. Na Unię Europejską nie ma co liczyć na pewno. No, Wielka Brytania, podejrzewam, że poza tym, że gotowa jest przyjąć Hongkongczyków, którzy nie oszukujmy się, to nie są ludzie biedni, więc oni dla tej gospodarki i są też to ludzie bardzo operatywni i potrafią sobie poradzić w życiu, no nie będą jakimś wielkim obciążeniem. Oni mogą przynieść dość duży kapitał tak naprawdę do Hongkongu, jeżeli uda im się, do Wielkiej Brytanii, jeżeli uda się go wyciągnąć stamtąd, a podejrzewam, że wielu z nich już to wcześniej robiło. Także tutaj bardziej nie Brytyjczycy też mogą na tym skorzystać, a nic nie zrobić dla tych młodych ludzi, bo to są ludzie, którym nie obejmuje to obywatelstwo brytyjskie i oni tam pozostają bez żadnej pomocy, więc zdecydowane kroki. Ta ustawa, a ten akt dotyczący autonomii, on trochę działa na wzór ustawy Magnickiego, czyli no możliwe byłoby zajęcie majątków chińskich oficjeli, tej wierchuszki, a tego wiemy, że oni się najbardziej boją. Więc jeżeli gdyby jeden taki oficjel, naprawdę ważny, no nie wiem, rodzina Xi Jinpinga czy wiceprezydenta Wang Qishana, gdyby tutaj zajęto ich majątek, no to myślę, że Chiny zaczęłyby zupełnie inaczej rozmawiać wtedy i z Amerykanami i także ich kroki wobec Hongkongu no, mogłyby się bardzo zmienić.
Jeśli chodzi o prześladowanie chrześcijan w Chinach komunistycznych i teraz w Hongkongu, pisała pani, podała pani na swoim Twitterze informację, że papież Franciszek bierze łapówkę w wysokości 2 miliardów dolarów, żeby milczeć za to, że milczy w sprawie prześladowania chrześcijan i innych religii w Chinach. Czy dalej Watykan zachowa milczenie i będzie właśnie w taki sposób cichy popierał komunistyczną partię Chin?
No przecież Watykan nie zabrał głosu sprzeciwu, kiedy ta ustawa była ogłoszona, że będzie była ogłoszona. Także kiedy było to próby tej prawa ekstradycji w zeszłym roku, no też Watykan nie potępił tego. Także tutaj ja nie oczekuję żadnej innej, po prostu będzie cisza ze strony Watykanu. To jest nieobecny temat ze strony Watykanu. Oni tylko potrafią chwalić Chiny za jakiś postęp w różnych dziedzinach, na przykład w walce z narkotykami, co wiemy, że nie jest prawdą, a nie potrafią się upomnieć o tych, którzy cierpią, swoich własnych wiernych, no, katolickich, bo wiadomo, no, także wielu katolików w Chinach ucierpi, no chociażby tak, jak gdyby taki symbol dla katolików, no to jest kardynał Zen, on zawsze był z protestującymi, to już jest starsza osoba, on wychodził na ulicę, był z nimi, wiele osób słucha tego, co on mówi. I oni nie są w stanie nawet, podejrzewam, że nawet gdy on by został zaaresztowany, to Watykan by po prostu nawet wręcz przyjąłby to, podejrzewam, smutne to, co powiem, ale przyjąłby to z ulgą, bo jest to osoba niewygodna dla nich.
Czyli coś analogicznego jak sprawa księdza Popiełuszki w latach 80. w Polsce.
Halo?
Słyszymy panią, tak.
Tak, no oczywiście, no wszyscy ci, którzy jak gdyby no, są po stronie wolności i nawołują Hongkongczyków do tego, bo to są, no właśnie oni mówią, że trzeba działać. Katolicy tacy, no to będą opuszczeni, zostali opuszczeni. No ci katolicy zostali opuszczeni już w Chinach, o tym wiemy, prawda? No więc dokładnie ten sam scenariusz jest w tej chwili przerabiany w Hongkongu.
Panią, jak pani ocenia, no już trochę pani oceniła reakcję międzynarodową, ale jaka jest... Czy myśli pani, że te reakcje międzynarodowe, które są teraz, mają szansę na powstrzymanie Chin? No wiemy o tej Wielkiej Brytanii, tak? Tylko że tutaj to jest oferta dla Hongkończyków, to nie są jakieś wielkie sankcje dla Chińczyków. Tam rozstrzyga się cały czas sprawa 5G. To BBC napisało dzisiaj, że no, w Wielkiej Brytanii powstają te grupy parlamentarne, które chcą ostro sprawienia z Chinami, ale... Premier zapytany o tą ostrą propozycję rozprawienia się z Chińczykami powiedział, że on nie jest sinofobem i nie będzie. Także widać, że tutaj z Wielkiej Brytanii strony chyba nie mamy szans na jakąś poważną reakcję, która byłaby jakieś poważne konsekwencje dla Chin. No, w Stany Zjednoczone to Hong Kong Watch właśnie opisało to, co pani powiedziała, tą ustawę o autonomii Hongkongu. Dzisiaj przyjętą. Niemcy mówią, no, że musimy bardzo poważną decyzję, reakcję podjąć. Polska nie mówi nic. Czyli ta społeczność międzynarodowa reaguje w sposób taki umiarkowany. Czy to spowoduje jakieś konsekwencje, że Chiny się cofną? Czy myśli pani, że nie cofną się i na przykład następnym krokiem będzie Tajwan?
Znaczy, jeżeli nie będzie zdecydowanych kroków ze strony Stanów Zjednoczonych, to się nie cofną. Ja nie myślę, że Tajwan w jakimś stopniu w tym roku na przykład będzie zaatakowany, ale myślę, że będzie coraz większa presja i takimi drobnymi też kroczkami, no, będą różne próby. Mieliśmy ostatnio taką próbę wprowadzenia chaosu tutaj przez posłów Kuomintangu, gdzie próbowali okupować tajwański parlament, no, zapowiedzieli, że będą okupować przez 3 dni. Jak się okazało, że oni tak będą okupować, ale potrzebują, żeby była włączona klimatyzacja przez te 3 dni, no to tajwańscy wyborcy zaczęli sobie zastanawiać, a kto za to płaci? I automatycznie pojawiła się tak ostra krytyka, że po 20 godzinach no, ten protest się skończył. Znaczy, to ja zawsze bardzo, mi się podobają Tajwańczycy, bo oni zawsze, cokolwiek robią ich politycy, to zadają pytanie, a kto za to płaci i dlaczego ja? I to od razu powoduje, że ci politycy no, zaczynają się cofać i robić to bardziej, co Tajwańczycy by chcieli, żeby było. No i, ale to była taka próba, no, widać, destabilizacji, bo chodziło o to, że no, nie podobało się Kuomintangowi no, jedna z nominacji pani prezydent, no ale to nie jest powód do tego, żeby robić okupację parlamentu. Kiedyś był taki duży protest w 2014, gdzie młodzi ludzie okupowali przez ponad 20 dni parlament, no ale to była, dochodziło o całą serię ustaw podpisaną przez władzę wtedy z ramienia Kuomintangu z Chinami, które coraz bardziej uzależniały Tajwan od Chin, więc to była sprawa no, najwyższej wagi. A tutaj mamy jedną nominację, no przecież można negocjować, można przeczekać, aż się przejmie władzę i zmienić to. Ale ten, a tutaj to nie, no te kroki były podjęte za duże. Widać było, że to była kolejna próba ze strony Kuomintangu, która jest partią prochińską, do tego, żeby wprowadzić jakąś wielką destabilizację i zamieszanie wśród ludzi. No na szczęście Tajwańczycy, a przede wszystkim media, bo to, co jest najciekawsze, no że zawsze takie rzeczy wyciągają właśnie, a kto za to płaci? Że, a tutaj politycy zażądali, żeby było 24 godziny na dobę włączona klimatyzacja i na całość i to będą ogromne koszty, to wszystko media wyliczyły, o tym ludzie się dowiedzieli. I oczywiście zaczęły się ogromne niezadowolenie z tego powodu. Także no, to ten mechanizm właśnie media informują, mówią prawdę, obywatele działają, jest jednak no, bardzo, bardzo, bardzo działa na Tajwanie i, no, no, i takie podchody Chińczyków, żeby wprowadzić destabilizację, no, na razie się nie udają. Ale no, jeżeli Hongkong padnie, to totalnie nie będzie żadnej reakcji ze strony administracji Trumpa, poważnej reakcji. No, dokument jest czymś poważnym, ale no, za tym muszą być, tak jak zrobili Chińczycy. Oni wprowadzili tą ustawę i od razu zaczęli aresztować, czyli pokazali, że oni naprawdę tak myślą, takie prawo będą wprowadzać. I to samo powinna zrobić administracja Trumpa i tą ustawę dotyczącą autonomii bardzo szybko wprowadzić w życie. Jeżeli tego nie będzie, no to będzie sygnał dla Pekinu, że za jakiś czas będzie mógł spokojnie wyciągnąć rękę po Tajwan. Myślę, że jest jeszcze taki jeden krok, jeżeli nie chce się dotykać jakoś finansowo szczególnie Chińczyków, jeżeli obawia się Trump no, tego, że wszelkie takie ingerencje większe w na przykład banki chińskie czy odcinanie Chińczyków od dolara mogą także uderzyć w gospodarkę, no to najlepszym rozwiązaniem byłoby w tej chwili uznanie Tajwanu jako niepodległego państwa, nawiązanie relacji dyplomatycznych z Tajwanem. To byłoby coś, co jasno by pokazało Chinom, okej, wy niszczycie Hongkong, my budujemy mocne relacje z Tajwanem. I to by było, uważam, także bardzo dobrym gestem do zrobienia. I o tym także wielu Hongkongczyków mówi, że to byłoby także coś, co dałoby im jakąś nadzieję, widząc, że Stany Zjednoczone, a pewnie za tym pójdą jakieś inne państwa, bo Stany Zjednoczone będą rozmawiać ze swoimi sojusznikami. Na pewno Japonia by od razu to zrobiła, bo Japonia ma także dość bliskie relacje z Tajwanem. Australia prawdopodobnie, no Indie, teraz widzimy ogromne konflikty Indie z Chinami. Także to byłby taki gest, który by teoretycznie symboliczny, on oczywiście ma duże reperkusje, ale no taki, który by być może najmniej kosztował samego Trumpa, jeżeli chodzi o jego głosy wśród Amerykanów, no być może jakiś gest dotyczący, kroki dotyczące gospodarki, relacji gospodarczych, także z Chinami mogą się odbić na gospodarce i dotknąć samych Amerykanów. No to tutaj to niekoniecznie musiało tak być, więc ja uważam, że powinien rzeczywiście, jednym z takich gestów powinno być ogłoszenie, że Stany Zjednoczone nawiązują oficjalne relacje z Tajwanem.
Właśnie Tajwanu, to jeszcze panią zapytam, bo teraz wielu ludzi jeszcze o tym będzie mówić, o polskich mediach właśnie, no mówi, że następnym krokiem będzie Tajwan, no ale Tajwan ma swoją armię dosyć silną. Czy ten konflikt, czy Chiny zdecydowałyby się na konflikt militarny, czy to będzie próba przejęcia jakiegoś zastraszania, przejęcia władzy, takiego pokojowego przejęcia Tajwanu?
Ja myślę, że na konflikt militarny Chiny się w tej chwili nie zdecydują ze względu na to, co się dzieje w samych Chinach w tej chwili. Znaczy wszyscy ci, którzy teraz nam mówią, że teraz mamy jakiś konflikt pomiędzy dwoma mocarstwami, dwoma kolosami, tak jak to mówi profesor Guralczyk, no to mówią państwu bajkę, dlatego że no wystarczy pokazać, co się dzieje w tej chwili w Chinach. No sytuacja gospodarcza wcale nie jest taka najlepsza po koronawirusie, a właściwie trudno mówić po koronawirusie, bo cały czas mamy informacje, że tam, gdzie nam Chińczycy mówią, że ten wirus się już zakończył, no był taki kilka miesięcy temu, 2 czy 3, na północy Chin, w Harbinie było wybuch, kolejna fala i wtedy miasto zamknięto, no okazuje się, że do tej pory tego miasta na dobrze nie otwarto. Część szkół jeszcze nie została otwarta, a to znaczy po prostu, że ten wirus cały czas tam grasuje. Nie wiemy, jaka jest prawdziwa sytuacja także w Pekinie. Mówi się, że we wysokich władzach w Pekinie są osoby, które zachorowały. Kilku komentatorów chińskich mówiło, że jedna osoba bardzo wysoko postawiona. I był jakiś moment, kiedy Li Keqiang, przez jakiś czas to jest premier chiński, nie pokazywał się. I chyba w ostatnich dniach też się nie pokazał. Wielu mówi, że być może on choruje na koronawirusa. Także no, na samym tym szczycie, samym szczycie władzy okazuje się, że już zaczął być tym dotknięty. Także to, ta sprawa jeszcze nie jest zakończona. Teraz mamy ogromne powodzie, które mogą doprowadzić do wielkich, już doprowadzają do katastrof, a ta największa zapora, jaka jest w Chinach, no właściwie już jest, no tam trzeszczy. Jeżeli dojdzie do jakiejś katastrofy, no to 500 milionów ludzi może być tego ofiarami, w jakiś sposób dotkniętą tą ogromną katastrofą. Także Xi Jinping ma bardzo wiele, wiele problemów wewnątrz. Dodatkowo jest ogromna walka wewnątrz władzy. Wielu polityków chińskich jednak jest niezadowolonych z tego, co robi Xi Jinping a propos Hongkongu i Stanów Zjednoczonych, a obawiają się głównie właśnie tego, że Stany Zjednoczone czy inne kraje wyciągną rękę po ich majątek za granicą i oni o tym najbardziej ucierpią. Także w tej chwili Chiny są naprawdę w bardzo słabej sytuacji i to jest najlepszy moment na to, żeby w nie uderzyć. Zachód jest osłabiony, ale tak samo osłabione są Chiny, więc wszyscy ci, którzy mówiący nam, że to jest jakiś kolos, który za chwilę może po wszystko wyciągnąć ręce, no to jak mówię, to są mity, to jest nieprawda. To jest celowo właśnie ma spowodować to, żeby Zachód nic nie robił, żeby był przerażony tym, że Chiny są tak silne i tak się rozwijają, jak Zachód w tej chwili nie może, bo jest cały czas ofiarą pandemii. No to są celowe taka, no, puszczanie takiej propagandy w tej chwili.
Właśnie zaczęła Pani temat polskich mediów, bo o ile przez wiele tygodni sprawa Hongkongu nie istniała w polskich mediach, tak oto wczoraj, przedwczoraj praktycznie wszystkie jak jeden mąż napisały o Hongkongu, o tym przejęciu Chin, przez Chiny Hongkongu. To jest artykuł na Onecie, właśnie wywiad z profesorem Guralczykiem. Zaraz poproszę Panią jeszcze o szerszy komentarz. Interia, Wirtualna Polska, wszyscy pisali o tym Hongkongu, ale no, oni podają, tak jak Pani powiedziała, fakty, ale słowo komunizm tam na przykład nie pada. Jak ja czytam ten wywiad, ten artykuł na podstawie wywiadu z profesorem Guralczykiem, no to tam są fakty, tam są wymienione te fakty, że Chiny przejmują, że nawet profesor Guralczyk mówi, że no, one nie dotrzymały tej umowy międzynarodowej, że miało być dopiero 50 lat, a minęło 23 i już jest ta umowa złamana. No ale w tym ten artykuł, jak się czyta, tam nie ma żadnych takich, no takiego bicia na alarm, że komuniści na przykład mordują właśnie nastoletnich protestujących w Hongkongu. Tam nie ma słowa komunizm w ogóle. Chiny jak pada, no to HRL, taki skrót. Także jednocześnie jest wiele mówione, jak i to, że to w konstytucji chińskiej jest zapisane w 1982 roku, że to ta jedność Chin i że dlatego oni tak będą podbijać, że tutaj Chiny będą teraz stawiać na taki rozwój klasy średniej. Tam są takie można powiedzieć optymistyczne czy takie wzniosłe informacje o Chińczykach. Jak Pani odbiera ten artykuł, że z jednej strony jest informacja do Polaków, że coś złego dzieje się w Hongkongu, ale jak się tak wejdzie w tą informację, no to w rzeczywistości to Polak przeczyta, no i wzruszy ramionami, to gdzieś tam Chińczycy jakiś tam Hongkong zajęli, nic złego się nie dzieje, komuniści, no bo komunizm to jest takie słowo, które jednak w większości Polaków wywołuje jeszcze takie uczucia negatywne, negatywne skojarzenia. Tam to słowo nie pada, że po prostu jedno państwo swoje terytorium jakoś tam będzie bardziej okupować.
Pamiętacie Państwo, mówiliśmy o tym chińskim byłym piłkarzu, który tak no właśnie nawoływał do tego, że nazwał partię komunistyczną organizacją terrorystyczną, która przejęła w sposób nielegalny władzę w Hongkongu. Teraz mamy tego chińskiego przedsiębiorcę, który właśnie teraz jest w Stanach Zjednoczonych, który promuje ustawę, żeby uznała chińską partię komunistyczną za organizację kryminalną, za organizację zbrodniczą. Wielu chińskich dysydentów mówi, że to są po prostu terroryści. A tutaj mamy profesora, eksperta do spraw Chin, który wmawia państwu, że no to jest władza chińska. Oni mają konstytucję, komunistyczną konstytucję, no ale mają konstytucję. No oni mają taką tradycję. Większość Chińczyków mówi, że komuniści nie mają prawa powoływać się na tą chińską tradycję. Oni tę tradycję i kulturę niszczyli, ale ten profesor będzie wam państwu właśnie odwoływał się do tego, że to jest, on w wielu wywiadach przywołuje też konfucjanizm, prawda? Także to wszystko jest takie połączone. To on dokonuje takiej normalizacji KPH. No to jest taka zwykła partia, jak jak każda inna, jak Republikanie, jak PiS, jak no wiele innych partii na świecie, i oni mają prawa i według tych praw muszą postępować, więc oni będą wprowadzać no, ten terror w Hongkongu, no bo muszą stać na straży swojej konstytucji. No to wszystko jest celowo. Takie artykuły, gdzie podane jest trochę prawdy, a bardzo dużo niestety takiej chińskiej komunistycznej propagandy są niestety celowe. I takie wbuwienie państwu, tam są słowa o tym, że no właśnie, to jest starcie dwóch kolosów. No nie usłyszycie państwo, że ten kolos, jeden z tych kolosów, to ma 600 milionów ludzi, którzy nie zarabiają miesięcznie 1000 juanów, czyli 141 dolarów miesięcznie. No to jest kolos, no taki wielki, prawda? No tego pan Góralczyk nie powie.
Też takie sformułowanie, to starcie dwóch kolosów, no to tak. Jest sformułowanie, które stawia na równi te, powiedzmy, dwie potęgi, tak często się mówi, dwie główne potęgi, no a prawda jest taka, tak jak pani powiedziała, że jedno to jest komunistyczny reżim, a w drugim to jest Stany Zjednoczone, Imperium Wolnego Świata. Jakby tak powiedzieć, no to odbiór uczytelnika już by całkiem był inny, że to jest walka dobra ze złem.
Dokładnie taką samą fałszywą, diaboliczną retorykę uprawiał redaktor Skowroński z radia, czy tego, no tam gazeta też jest wnet, z tym panem Pyflem, czy jak on się tam nazywa, i że oni sobie będą siedzieć na jakiejś górze, a tu będą się naparzać tam Amerykanie z Chińczykami, no i oni zobaczą, kto wygra, no ale liczą, że wygrają Chiny, nie? No to tak zobaczcie państwo, jak głęboko jest już zinfiltrowana ta sfera dziennikarska w Polsce. No ja chciałem też zauważyć, że dotychczas praktycznie z dużą regularnością ten komunistyczny Wataszka, który robi za ambasadora Chin w Warszawie, był zapraszany i mógł wypowiadać te swoje słowotoki w Onecie czy w Rzeczpospolitej. Zobaczcie, tu komentują inwazję na Hongkong, a nikt z tych dziennikarzy, którzy przecież są na telefonie z tym komunistą, nie raczy zadać mu pytania. No jak tłumaczycie? No przecież to zamach na wolności i tak dalej. Zobaczcie, cichosza, tylko wezmą jakiegoś pseudoautorytet i on tam musi czarować, żeby tam nikt nie zwrócił specjalnie na to uwagę. To jest prawdziwa rola mediów po okrągłym stole, czyli postkomunistycznych, tak mówią, a ja to mówię, komunistycznych mediów w Polsce.
Ale niech oni się nie pytają tego komunistycznego ambasadora, niech oni się zapytają polski MSZ, co oni zamierzają w sprawie tej ustawy w Hongkongu zrobić, dlatego że my powinniśmy, mimo że niemiecki minister spraw zagranicznych mówi, że nie powinniśmy zabierać zdania, to my powinniśmy bardzo tutaj mieć reakcję, dlatego że ona dotyczy także obywateli polskich. Ja rozumiem, że większość Polaków nie myśli o wyjeździe do Hongkongu, nie lata do Hongkongu, ale może się wydarzyć taka sytuacja. Jakiś polski biznesmen, a latają polscy biznesmeni, poleci, żeby się spotkać z jakimś hongkongskim biznesmenem. A okaże się, że ten hongkongski biznesmen brał udział w protestach, albo wspierał protestujących, albo gdzieś się wypowiedział. I ta osoba, ten Polak, już może podpaść pod tą ustawę. To są rzeczy bardzo często, które już się zdarzały, że ludzie za kontakty tylko z kimś byli uznawani za wrogów partii komunistycznej i byli prześladowani. I to może być czysty przypadek. Ktoś może w ogóle nie biznesmen, nie interesować się polityką, a otrzeć się o kogoś, kto w Hongkongu się interesuje i już może podpaść pod tę ustawę. Także ta ustawa nas dotyczy. No, dziennikarze tacy jak ja, no, ja do Hongkongu już nie mogę pojechać, ale jest parę innych osób, które na pewno w Polsce już z Polski też nie powinna latać do Hongkongu, bo grozi im po prostu to, że z jakiegoś tam paragrafu właśnie mogą wylądować w Chinach. No i nasze państwo milczy w tej sprawie i dziennikarze o to się nie pytają, jakie jest stanowisko naszego rządu, dlatego że przedstawiciel rządu niemieckiego już powiedział, że mamy siedzieć cicho.
U nas jest jedynie temat kampanii wyborczej.
Szczególnie, że Hongkong był ważnym portem, czy jest ważnym portem przesiadkowym. Także tu nie tylko loty do Hongkongu są zagrożone, ale właśnie na Tajwan, czy ogólnie Azja Południowo-Wschodnia. Także przypominam też, że jeden z Polaków już został zamordowany przez tą tajną policję chińską, komunistyczną. Został nago wyrzucony z wieżowca. handlowca, praktycznie wcześniej zamordowany, także już ciało było bez krwi, także było to morderstwo pozorowane na samobójstwo i zobaczcie, polski MSZ, polscy dziennikarze, za wyjątkiem oczywiście telewizji Idź Pod Prąd, no ale to prawie w każdym zdaniu musiałbym ten wyjątek powtarzać, nie pisnęli słówka o tym.
No ja jeszcze chciałem wrócić do tego Onetu, bo tutaj wydaje mi się, że ten Onet jest bardziej prochiński niż ten profesor Guralczyk, no bo on w tych, powiedzmy, tą komunistyczną narrację to tak w sposób zaewoluowany nam sprzedaje, a Onet w tym artykule na koniec, bo to jest artykuł na podstawie wywiadu z panem tym Guralczykiem, a oni na koniec podają taką informację, gdzie mówią, no, że wiele osób protestuje w Hongkongu, ale piszą tak, trzeba jednak dodać, że w Hongkongu żyją także osoby, którym zbliżenie metropolii z Chinami kontynentalnymi jest na rękę. Są to na przykład ludzie upatrujący dla siebie w tej nowej sytuacji korzyści finansowych, a posiadający silne związki z Chinami kontynentalnymi, mówiła kilka tygodni temu w rozmowie z Onetem Patrycja Pędrakowska, prezes Instytutu Studiów Azjatyckich i Globalnych. Także tutaj to już nie jest wiadomość z rozmowy z panem tym Guralczykiem, tylko z jakąś inną panią, że ona mówi, że część ludzi to się cieszy. Jak się cieszy i jak te finansowe korzyści będą, to tak jak rozmawialiśmy ostatnio z panem Jimmy Lajem, jeśli dobrze wymawiam jego nazwisko, on powiedział, że no co z tego, że my będziemy mogli robić biznesy, jak nie będziemy mieli wolności. Nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy ludźmi. Powiedział, że jeśli nie ma prawa wolności, nie ma prawa do prawa uszanujących posiadanie, no to co z tego, że jednego dnia masz bogactwo, drugiego dnia możesz nie mieć
skonfiskować.
Jak pani ocenia to takie silenie się, nie wiem, na jakąś taką bezstronność tego Onetu, że z jednej strony to dobrze, że ci Chińczycy zajęli, no oczywiście ktoś tam protestuje, ale są też ludzie, którzy się cieszą.
No, no to jest takie typowe narracja, którą pani Pędrakowska w wielu mediach, chyba nawet w Radiu Wnet jakiś czas też występowała. To jest taka pani, która kiedyś robiła jedną z konferencji na Uniwersytecie Warszawskim. Państwo próbowaliście się dowiedzieć, kto za to płaci i nikt nie wiedział, łącznie z Uniwersytetem Warszawskim, tak naprawdę kto za to płaci. Zdaje się, była jakaś taka wypowiedź, że tam no kosztów to właściwie żadnych nie ma. No, tam światło było, energia była, jakieś plakaty trzeba było rozstawić, ale to kosztów żadnych nie ma. No to ona była jedną z tych organizatorek i ona właśnie promuje ten instytut studiów azjatyckich i globalnych, ten instytut został założony przez Pyfela, on miał inną nazwę, ale no, założycielem jest Pyfel, także to jest jedno i to samo środowisko, które Polakom pod różnymi nazwami, bo tu jest ekspert, a były ambasador pan Guralczyk, a tu jest pani z jakiegoś instytutu, ale Polakom sprzedaje tą samą narrację. No tak, w Hongkongu są też osoby, które no jednak chcą tego zbliżenia z Chinami. To są na przykład cała władza w Hongkongu, prawda? No bo oni mają też, prowadzą swoje interesy. No to na tej zasadzie można powiedzieć, że w Polsce są ludzie, którzy chcą armii chińskiej. No bo był taki jeden pan, który wystąpił i powiedział, że on to Fort Xi chce, no prawda? No to dlaczego my tutaj mamy mieć... No czyli my jesteśmy też prochińscy, można powiedzieć, na większość Polaków, prawda? No to
właśnie
taka narracja, wybiera się jakąś małą grupkę ludzi, którzy no, reprezentują Pekin. Oni mogli się urodzić w Hongkongu, ale reprezentują Pekin i mówi się, że to jest coś reprezentatywnego dla Hongkongu. No to jest manipulacja, to jest kłamstwo po prostu.
Dokładnie w tym samym momencie pomyślałem o Volksdeutschach, którzy witali armię niemiecką wkraczającą do Polski. To też byli obywatele polscy.
Myślałem o Komunistycznej Partii Polskiej właśnie przed wojną.
O właśnie o tych dwóch, że tu Volksdeutsche witali armię niemiecką, a kolaboranci ruscy komunistyczni witali armię sowiecką.
No i Putin do dziś mówi, że no to przecież oni wyzwalali tu Polskę, że Polska już
także
upadła.
Ta pani Pędrakowska, czy jak ona tam, to widać, że dokładnie tak widzi historię. No zawsze jakaś piąta kolumna jest w wolnym narodzie. No i teraz mówienie, że piąta kolumna sobie życzy, żeby weszła armia inwazyjna, no to jest kpina, a nie dziennikarstwo.
To jest kobieta, która Gadowski chyba kiedyś zaprosił, że opowiadała o Xinjiangu i ona to powiedziała, jak ona tam była w Xinjiangu, co ona jadła, no jak oni tam mają jakąś taką kulturę inną trochę i tak dalej, ale nikt nie wspomniała o tym, że tam są obozy koncentracyjne.
Po co ludziom, że tak powiem, w telewizji śniadaniowej, to czy tam już bym mógł trochę to rozwinąć, jakoś psuć nastrój? Przecież tam trzeba budować, że świat jest różowy, przyjemny, fajny, nic nam nie zagraża, a komuniści powoli przejmują, cichutko. To jest właśnie robota tego typu ludzi. Nie burzyć świętego spokoju, kiedy komuniści chińscy podbijają świat.
Pani redaktor, czy jeszcze na koniec chce pani dodać jakiś komentarz?
Nie no, zachęcam państwa, że wiem, że są wybory, wszyscy żyją wyborami. Nawet jak mówimy, że nie bierzemy udziału, to jednak patrzymy na to, co się dzieje. No nasze media rzeczywiście tak działają, że no starają, podporządkowały temu całkowicie państwa na pewno życie. Nikt nie mówi, mało kto mówi o Hongkongu. No to, że tam powiedzą jakiś fakt, że podadzą, że ta ustawa weszła, ale no nie ma właśnie, no chociażby mówienia, ja nie widziałam żadnego medium, które by powiedziało jasno, że jakie to ma reperkusje może mieć dla Polaków, że to jest ustawa, ta, która nie dotyczy tylko i wyłącznie Hongkongu, tylko dotyczy także na przykład Polski. I to może, i ona jest bardzo niebezpieczna dla obywateli Polski. A co chwila słyszymy od naszych władz, że my teraz no, musimy iść do Azji, że nasi przedsiębiorcy muszą być w Azji, że nasze produkty muszą być w Azji. No jak iść w taki teren, kiedy dowiadujemy się, że tam może być, no, lecący do wielu krajów w Azji mogą przelatywać przez Hongkong i są w tej chwili w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Więc mimo tego, że nasze media robią wszystko, żebyście państwo nie wiedzieli tego, całej prawdy o Hongkongu, a podają wam tylko suche fakty, mimo tego, że jest kampania wyborcza, no to jednak namawiam do słuchania, do podawania materiałów także, które są tutaj na Idź Pod Prąd w internecie i informowania innych, co się, jak, że to jest jednak ważny temat. Jest, no jest bardzo wiele materiałów tak naprawdę bardzo wartościowych i wysokiej klasy, którym mają także najlepsze telewizje na świecie, na przykład no, wywiad z Jimmy Lajem, to jest coś, co naprawdę bardzo warto podawać dalej. Jedyna telewizja w Polsce, jaka przeprowadziła z nim wywiad, to jest telewizja Idź Pod Prąd. I to jest Hongkong, to jest Chińczyk, człowiek urodzony w Chinach, który z wyboru jest Hongkongczykiem i który mówi państwu, jak naprawdę wygląda tam sytuacja i co oznacza rządy chińskie w Hongkongu. Także naprawdę warto i słuchać tego i podawać dalej. Ja mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli takich materiałów bardzo wiele. No, także na zjeździe bardzo dużo wypowiedzi Hongkongczyków. Także to wszystko wiem, że państwo słuchacie, ale podawajcie to cały czas dalej, bo to jest, no Polacy są totalnie, nie wiedzą co się dzieje, wydaje nam się, jesteśmy, tak nas wyhodowano takie przekonanie, że to w ogóle nas nie dotyczy. No i potem nic dziwnego, że może wyjść niemiecki minister spraw zagranicznych i powiedzieć w sprawie Hongkongu, to Polacy siedzi cicho.
Dziękujemy za ten komentarz. Widzicie państwo, że macie pracę domową od pani redaktor. Pani redaktor często to mówi, że lubi w telewizji Idź Pod Prąd, że nie tylko mówimy, ale także robimy, także robicie, bo to często są wasze akcje klubów telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję pani redaktor za dzisiejszy komentarz.
Jeśli mogę, to jest właśnie taki duch hongkongski. Zobaczcie państwo, no Hongkongczycy wysyłają swoich ludzi do Stanów Zjednoczonych. Oni nie tylko mówią, potrzebujemy pomocy Amerykanów. Oni wysyłają od razu tam ludzi, żeby byli na miejscu, patrzyli, że ktoś zadba o tych interes. To nie jest łatwo na pewno. Tam jest wielu ludzi, którzy lobbują, ale oni od razu są tam na miejscu. Więc działanie jest bardzo ważne. No widzicie państwo, na Tajwanie jedna z partii próbowała wprowadzić wielki zamęt. No to media, działanie, informujemy o tym, mówimy, że marnują pieniądze podatników i jest działanie i już nie ma, kończy się akcja, która miała zdestabilizować sytuację. No nie można tylko mówić, nie można tylko mówić o tak jest, jest okropnie, no nic tu nie zmienię. Nie, z czasem naprawdę mały gest. Zobaczcie państwo, to był tak zwany mały gest z waszej strony, że podaliście, że podpisaliście petycję, że podaliście informacje dalej. A co się stało potem? Wielkie rzeczy, dlatego działamy, gnamy dalej.
Gnamy dalej. Dziękujemy pani redaktor, że dzisiaj była pani z nami.
Też dziękuję, do zobaczenia.
Do zobaczenia. A my zobaczymy się za chwilę, bo pokażemy wam teraz kartkę z kalendarza Piotra Setkowicza. Zapraszamy.
Lipca 1950 roku Urząd do Spraw Wyznań odrzucił wniosek Związku Świadków Jehowy o rejestrację. Związek Świadków Jehowy działał w Polsce już przed wojną, jednak w roku 1949 weszła w życie nowa ustawa o związkach wyznaniowych i musieli rejestrować się jeszcze raz. Odrzucenie wniosku oznaczało delegalizację związku. z represjami nie czekano do oficjalnej delegalizacji. Już w kwietniu aresztowano zarząd krajowy, a nocą 21 czerwca 1950 roku aresztowano 5 tysięcy z 18 tysięcy członków związku. Przyczyną represji było prawdopodobnie to, że świadkowie Jehowy nie poparli apelu sztokholmskiego. Autorzy tego apelu domagali się, aby żadne państwo nie mogło posiadać broni atomowej. Było to bardzo na rękę Związkowi Sowieckiemu, który nie miał jeszcze własnej bomby. Po aresztowaniach zaczęły się śledztwa i procesy. Zapadały wyroki nawet do dożywotniego pozbawienia wolności. W śledztwie oraz w więzieniach i w obozach pracy zmarło w latach 50. około 40 świadków Jehowy. Jeszcze w roku 1955 w więzieniach i w obozach pracy przebywało 185 świadków Jehowy skazanych za nielegalną działalność religijną oraz 169 skazanych za odmowę służby wojskowej. Ostatecznie Związek Świadków Jehowy został zalegalizowany w roku 1989. Od roku 1950 do 1988 polskie sądy skazały na kary więzienia 16 tysięcy świadków Jehowy. Pomimo to ich liczebność przez cały czas wzrastała.
Dziękujemy Piotrowi Setkowiczowi za ten materiał. Te materiały możecie codziennie widzieć na naszym Twitterze, na Facebooku, także na YouTubie jest specjalna playlista Kartka z kalendarza. Tam wszystkie kartki z kalendarza, które dotychczas emitowaliśmy, możecie znaleźć. A my przechodzimy do ogłoszeń. Polecamy Wam najnowsze newsy na idźpodprąd.pl. Pierwszy to koniec Hongkongu, początek rządów terroru. Chiny odbierają wolność Hongkończykom. W dzisiejszym temacie, a także artykuł podsumowujący zjazd, nasz zjazd, szósty zjazd Idź Pod Prąd, w którym znajdziecie też linki do wszystkich naszych wykładów, naszych gości, które emitowaliśmy. Artykuł pod tytułem Sukces szóstego zjazdu Idź Pod Prąd, wolność versus komunizm. Linki znajdziecie na czacie i w opisie filmu. A jak kolejne ogłoszenie, jak Chiny wykorzystały nasze wolności przeciwko nam, wykład pastora Pawła Chojeckiego na rozpoczęcie szóstego zjazdu Idź Pod Prąd, już teraz dostępny na naszym kanale YouTube, wykład w języku polskim z angielskimi napisami. Zachęcamy Was do podawania dalej, wrzucajcie do Waszych anglojęzycznych znajomych. To jest, tak jak mówię, artykuł z polskim, angielskim tytułem i z angielskimi napisami. Dzisiaj o 20.30 zapraszamy na Studium Biblii z pastorem Chojeckim. List do Hebrajczyków, część 37 już. Powoli zbliżasz się do końca. Nie bądź dekownikiem.
Około 40 tych części będzie. Także jeszcze dwie części listu do Hebrajczyków, no i później jakieś podsumowanie, jedna, dwie części. Jeszcze słowo o gitarach. W tym miesiącu, który się skończył, w czerwcu zagrało nam 1075 gitar, czyli 1075 osób wsparło finansowo telewizję Idź Pod Prąd. To nie jest rekord, bo było chyba nas kiedyś 1169, o ile dobrze pamiętam. Ale była bardzo, bardzo wysoka średnia wpłat. Ale o tym już szczegółowo jutro powie Michał Fałek.
A teraz zapraszamy na pomysł dziś pastora Heckiego. Jak do tego dojść? My się z Państwem żegnamy i ze mną w studio był pastor Paweł Hejecki. Dziękuję.
Dziękuję. Aha, jeszcze jedno. Bo część naszych nowych widzów pyta, ile ja biorę z telewizji Idź Pod Prąd, czyli jak wysoka jest moja garza za występowanie w telewizji. Otóż pracuję tu bezpłatnie, bo płaci mi Kościół za bycie pastorem. No i Kościół zgodził się, bym w ramach swej działalności pastorskiej także prowadził te komentarze polityczne. Stąd z telewizji Idź Pod Prąd. Ja nie dostaję nic, a jestem utrzymywany przez mój Kościół i praktycznie funkcjonowanie telewizji nie ma wielkiego wpływu na, bo to Kościół lubelski. On mniej więcej jest podobnych rozmiarów jak przed rozpoczęciem codziennego nadawania.
To dla wielu będzie niepojemne.
Nie, no niepojemne.
Powiedzą, no jaki ty masz interes w takim razie w tej telewizji?
No mam różne interesy. Niektórzy mi kiedyś zarzucili, że ja interes partyjny stawiam niżej niż interes Kościoła Jezusa Chrystusa. I to według nich był grzech, a według mnie chluba.
No, partii już dawno nie ma, a Kościół jest dalej. Tak jak powiedziałeś, Jezusa Chrystusa, on będzie, jest wieczny.
Wczoraj bardzo ciekawy program w dogrywce o 18 pokazaliśmy, komentując jednego z katolickich profesorów i zastanawiając się nad tym, co dalej z Kościołem rzymskokatolickim. Tam widziałem, jest bardzo dużo już wyświetleń. Zachęcam do rozesłania tego programu do swoich katolickich przyjaciół.
A właśnie jeszcze odnośnie partii, to już zapowiem na jutro, bo mamy ciekawą informację dla was, co dalej z ruchem 11 listopada. Mamy konkrety, już się one wydarzyły, także jutro z Michałem Fałkiem więcej o tym powiemy. Zapraszamy teraz na pomyśl. Dziś my się z państwem żegnamy. Widzimy się o godzinie 18 na Idź Pod Prąd dogrywka, wcześniej na początku serwis. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.
Do zobaczenia. Wczoraj mówiłem każdemu z tych, którzy chcą słuchać tych porannych audycji, że i ty się do tego nadajesz. Mówiłem, że każdy chrześcijanin, każdy, kto zaprosi Jezusa Chrystusa do swojego serca, nadaje się do tego, by mu służyć także swoją paszczą, czyli żeby mówić innym Ewangelię. No, jeśli nie może mówić, to może pisać, może w jakiś inny sposób się komunikować. Jest też język migowy i tak dalej, i tak dalej. Ale no, nadawać jakąś informację do innych znajomych, a nawet mówić kazania. Tu mamy przykład Szczepana i bardzo długiego, chyba najdłuższego kazania Nowego Testamentu. Ale chciałem uprzedzić, że to nie jest tak, że to tylko zawołasz do Jezusa i już możesz to wszystko robić. Bóg daje ci potencjał, zdolności i nakaz nawet, żebyś to robił. Ale do tego prowadzi pewna droga. I zobaczmy tę drogę. Ona jest opisana też w tym samym fragmencie, 6 rozdział. Tu są cechy tych, z których jeden z nich właśnie Szczepan mówi to kazanie. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów. I tu są ich cechy. Cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości. Czyli najpierw musisz sobie zdobyć reputację w Kościele. Potem musisz pokazać, że Jezus przez swojego Ducha działa w tobie skutecznie i jest błogosławieństwo twojej służby. A jeszcze do tego musisz nabyć mądrości, studiując Biblię i słuchając mądrych nauczycieli w Kościele. Możesz, nadajesz się, ale musisz najpierw wykonać trochę pracy, do której oczywiście bardzo cię zachęcam. Ja na przykład jestem inżynierem z wykształcenia.